Dzień dobry. Przy mikrofonie Agata Kasprolewicz. Zapraszam na raport o książkach. Kiedy społeczeństwo jest chore i zniszczone, najmniejsza błahostka uruchamia efekt kuli śniegowej i kończy się eksplozją przemocy. Mówi dla raportu o książkach Santiago Roncoliolo, autor Nocy szpilek. Takie jest Peru początku lat 90. Każdy Peruwiańczyk posiadający telewizor miał dostęp do podręcznika Jak zorganizować porwanie doskonałe. Taki jest los czterech 15-letnich chłopców: Carlosa, Manu, Beto i Moko, których niewinny z początku szkolny żart prowadzi do wybuchu przemocy, szaleństwa i destrukcji. Bo w świecie, w którym żyją, nie ma miejsca na niewinne żarty. W świecie, w którym żyją, dzieci dźwigają grzechy swoich rodziców i grzechy swojego kraju. Grzech maczyzmu, rasizmu, przemocy na porządku dziennym i wojny domowej. Noc szpilek to powieść o przemocy, od której nie ma ucieczki. Za chwilę rozmowa z autorem. Co to znaczy urodzić potwora? Czym jest brzemię matki, która wydała na świat zbrodniarza? Wiera Nikołajewna Putina, wbrew oficjalnej wersji Kremla, podawała się za biologiczną matkę Władimira Putina. Urodziła się i umarła w skrajnej biedzie i w bólu, trudnym do wyobrażenia. Jej historię w formie poruszającego monodramu opowiada Anna Januszewska, aktorka Teatru Współczesnego w Szczecinie. I tam też będziemy. Drodzy słuchacze, bez was, bez waszego bezcennego wsparcia, raport o książkach nie mógłby istnieć. Bardzo się cieszę, że będziemy spotykać się częściej, w każdy poniedziałek. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona naszych patronów, najlepiej zrobić to za pośrednictwem portalu patronite.pl, gdzie znajduje się profil Dariusza Rosiaka. Jesteśmy w studiu Efektura w Warszawie. Program realizuje Chris Wawrzak. Zapraszam. Kiedy chodziłem do szkoły, w tym kraju toczyła się wojna. Nocami słyszeliśmy wybuchy. Wysadzano wieże wysokiego napięcia i nie było prądu. Ogłaszano godzinę policyjną. Jeśli prowadziłeś samochód o 2 nad ranem, władze miały prawo cię zastrzelić. Czasami rano znajdowało się na ulicy trupa, przykrytego gazetami. Pilnowali go ziewający policjanci. Mówią, że wojna się skończyła. A w telewizji puszczają ten filmik z najemnikami. Wojna się skończyła. Tyle, że policjanci napadają na banki, strzelając ze swoich kałaszy. Zawsze trwa wojna. To kwestia tego, czy masz szczęście. Możesz znaleźć się w niewłaściwym czasie, w niewłaściwym miejscu i kończysz z mózgiem na wierzchu jak w jakimś garnku bez przykrywki albo w rowie z flakami rozwleczonymi po ziemi. Wszyscy możemy skończyć w rowie z bebechami na wierzchu. Panna Pringlin była tylko jedną z wielu. Z wielu tych, którzy weszli na scenę zbrodni w nieodpowiednim momencie. Jedną z wielu, którzy pakują nos w myśliwską pułapkę. Jedną z wielu, którzy zatrzymują się tam, gdzie zaraz zacznie się ostrzał. Po prostu jedna z wielu. A jakie ktoś taki ma znaczenie? To fragment powieści peruwiańskiego pisarza Santiago Roncaliolo, Noc szpilek. Ma czterech narratorów. Nazywają się Carlos, Manu, Beto i Moko. To koledzy z jednej klasy, którzy mają po 15 lat i łączy ich wspólny wróg. Nauczycielka, wspomniana zresztą przed chwilą panna Pringlin. Łączy ich coś jeszcze. Wszyscy dorastają w Peru na początku lat 90. Podobnie jak autor, z którym miałam przyjemność rozmawiać.
Hi Santiago, welcome to Raport o książkach.
Hi, very nice to meet you. Thank you for this interview.
I've checked your date.
Sprawdziłam, w którym roku się urodziłeś i wyszło mi, że w 92, kiedy dzieje się akcja Nocy Szpilek. Miałeś 17 lat. Byłeś trochę starszy od swoich bohaterów. Chciałam więc zacząć od pytania, co oznaczało bycie nastolatkiem na początku lat 90 w Peru?
Well, in a few ways, it was like everywhere in Latin America. A very violent place.
Peru pod wieloma względami nie różniło się od innych krajów Ameryki Łacińskiej. To było miejsce przesycone przemocą i nadal takie jest.
This is a story about violence and about how all the social violence around gets into these youngsters.
Moja książka jest więc opowieścią o przemocy, o tym, jak ta wszechogarniająca przemoc w społeczeństwie przenika w życie i umysły tych młodych ludzi i czyni z nich brutali. W latach 90. upadło marzenie o socjalizmie, które w Ameryce Łacińskiej rozpalało nadzieję i zrodziło się wraz z wybuchem kubańskiej rewolucji. Pierestrojka i upadek Związku Radzieckiego oznaczały koniec tego marzenia. Ludzie zdali sobie wtedy sprawę, że problemy, z którymi się borykają, zostaną z nimi na zawsze. Rodzice tych czterech chłopaków, moich głównych bohaterów, są pokonani i zniszczeni, bo zrozumieli, że szansa na jakąkolwiek zmianę umarła. Został tylko świat pełen przemocy. Moi bohaterowie są więc dziećmi frustracji i klęski i myślą tylko o jednym, jak zdobyć dziewczynę. Mają przecież 15 lat, więc nie zajmują się polityką, ale to polityka buduje rzeczywistość, w której żyją. Oni są jak ja i moi kumple, kiedy byliśmy w ich wieku. Też byliśmy szkolnymi dziwakami. Ja także chodziłem do męskiej szkoły, a proszę tylko pomyśleć, czym jest męska szkoła w przemocowym społeczeństwie. Przemoc staje się ekspresją męskości.
Violence was a kind of expression of manhood. The strange guys who were not violent enough, not men enough.
Więc takich czterech dziwacznych nastolatków chowało się po kątach przed gniewnym spojrzeniem szkolnych prześladowców. Wtedy nie istniało słowo bullying. Dręczenie rówieśników było normą.
And this is a story about somehow this is a little of
W tym sensie Noc Szpilek wyrasta z rzeczywistości, ale puszczam w tej powieści wodze fantazji, zadając pytanie, co by się stało, gdyby pewnego dnia ci chłopcy postanowili przejąć kontrolę, przejąć władzę. Od tego momentu następuje chaos i wszystko zaczyna się walić.
For a while. And everything is a mess. Everything goes wrong, you know.
In a way, it's a story about masculinity.
Noc Szpilek to na pewnym poziomie opowieść o męskości. To bardzo szczególny moment, kiedy chłopiec zmienia się w mężczyznę. W takim właśnie momencie są wszyscy czterej bohaterowie tej powieści. Szukają więc jakiegoś wzorca, kogoś, kto by im zaimponował. Ale każdy mężczyzna, który pojawia się w ich życiu, przede wszystkim ich ojcowie, są przykładem złamanej, pokręconej męskości. I pomyślałam, że to jest bardzo mocny temat twojej książki. Co oznacza bycie mężczyzną i stawanie się mężczyzną w Peru na początku lat 90.
What it means to be a man and what it means the process of becoming a man in Peru at that time in history?
Yes. I think I was raised in a very machist society and misogynistic society.
Wychowywałem się w bardzo maczystowskim, mizoginistycznym społeczeństwie. Trzeba pamiętać, że maczyzm nie krzywdzi tylko kobiet, bo jego ofiarą są także mężczyźni. Zmusza nas do bycia ludźmi, którymi nie chcemy być. Wielu mężczyzn, tak jak bohaterowi mojej książki, nie wpasowuje się w ramy tego maczystowskiego modelu. Nie są wystarczająco dobrzy, by w uznaniu społeczeństwa zasłużyli na miano mężczyzn. Bycie mężczyzną wykluczało wiele rzeczy, nawet czytanie książek. Czytanie narażało cię na podobny atak jak bycie gejem. Więc ukrywaliśmy się w tym samym miejscu, miłośnicy książek i geje, czyli w bibliotece.
Which was the library, because the bullying guys, they didn't know there was a library.
To było najlepsze miejsce, bo nasi prześladowcy nie wiedzieli nawet, gdzie jest biblioteka. Czytanie, myślenie, czucie to były deficyty niepozwalające ci nazywać się mężczyzną. To, co łączy wszystkich moich czterech bohaterów, to to, że żaden z nich nie jest tym, kim być powinien. Jedyne, co ci chłopcy mają, to siebie nawzajem.
They share this. They are not what they should be. And so the only thing they have, the only group they have is each other.
When I was reading that story, I had that feeling that it's a story about children that carry burden of the sins of their parents, but also of the entire country.
Kiedy czytałam Noc Szpilek, miałam poczucie, że to opowieść o dzieciach, które dźwigają grzechy swoich rodziców, ale także grzechy państwa. Dźwigają grzech maczyzmu, rasizmu, przemocy na porządku dziennym, wojny domowej. Cormac McCarthy napisał książkę zatytułowaną To nie jest kraj dla starych ludzi. Mam wrażenie, że pod tytuł Nocy Szpilek mógłby brzmieć To nie jest kraj dla młodych chłopców, bo każdy element świata, który ich otacza, jest dla nich tragicznie szkodliwy, niesie chaos, przemoc i zło.
Violence and of evil.
They're in fact they're not part of the violence. Violence is happening somewhere around, but
ci chłopcy nie są częścią społecznej przemocy. Ta przemoc ukrywa się gdzieś nieopodal, bo oni mieszkają w tak zwanej dobrej dzielnicy, ich życie powinno więc być spokojne, ale mimo to przemoc się w nie wkrada i zagarnia ich bliżej do siebie.
Violence gets into them and begins to push them and more and more they get part of that violence.
Ale jest coś jeszcze. Duża część tej historii opiera się na idiotycznych żartach. Moi bohaterowie naoglądali się mnóstwa głupkowatych filmów dla nastolatków z przełomu lat 80. i 90., takich jak Świntuch czy American Pie, które były drwiną z kultu męskości.
Like Porky's or American Pie or these old comedies.
I na wzór tych filmów ich rozmowy schodzą najczęściej na temat tego, jak jeden zaliczył matkę drugiego.
A mock of this masculinity, a joke with this masculinity, and many of their dialogues always talking about basically their main subject is fucking the mother of each other.
Te głupkowate żarty są ich wewnętrznym językiem. To jest dziecinne, a jednocześnie bardzo mroczne. Lubię odkrywać delikatną stronę potwora. Moi bohaterowie robią straszne rzeczy, ale kierują nimi te same uczucia co nami. Namiętność, strata, ale jest w nich też element niewinności.
The tender side of monsters. My characters usually make terrible things, but they are moved by the same feelings we all have of desire, of love, or and even of innocence sometimes. They are very innocent guys.
At the same time, I thought that this is also a story about the nature of violence.
W tym sensie mam wrażenie, że twoja książka opowiada o naturze przemocy. Na początku możemy mieć wrażenie, że zło, przemoc rodzą się z banalnych sytuacji, ze zwykłego szkolnego żartu. Ale czym bardziej zagłębiałam się w tę powieść, stawało się jasne, że nic tam nie wydarzyło się przez przypadek. Każda decyzja, każda zła decyzja, którą podejmowali ci chłopcy, była głęboko zakorzeniona w ich historii, w historii ich rodziny, w historii ich kraju. Bo przemoc nie dzieje się w próżni, w jakiejś przestrzeni pozbawionej kontekstu. Jest zawsze mocno zakorzeniona i nie jest dziełem przypadku. Ja tak przynajmniej odczytałam twoją powieść.
Or in the history of the country that they lived in. This idea that violence never happens in void, in some space without context, that it's always very, very much rooted. And it's never happens by chance or by coincidence. That's at least what I felt when I was reading the book.
Violence is like this place of domino.
To jest jak domino. Poruszysz jeden klocek, a za nim upadnie kolejny i kolejny i kolejny.
The next piece falls down and the next one and the next one and the next one and it's like a snowball.
To jest jak efekt kuli śniegowej, która staje się coraz większa i większa i pędzi z coraz większą prędkością. To właśnie próbowałem pokazać. Czterech nastolatków z klasy średniej, których mały szkolny wygłup eskaluje w coś strasznego. Bo kiedy społeczeństwo jest chore i zniszczone, najmniejsza błahostka uruchamia efekt domina, czyli kuli śniegowej i kończy się eksplozją przemocy.
Wszystko jest ze sobą połączone?
Yeah, because I think that's our life.
Takie jest nasze życie. Różnimy się od siebie, bo każdy z nas ma inną przeszłość. Nasza historia czyni nas tych, którymi jesteśmy.
Because we have different pasts, and it's our story what makes us what we are. I lived in Peru and in Mexico and in Madrid and in Barcelona, and so far now I'm kind of foreigner everywhere.
Żyłem w Peru, potem w Meksyku, w Madrycie, teraz mieszkam w Barcelonie. I na tym etapie wszędzie jestem już obcy. A kiedy dziś o poranku otwieram oczy, to z facetem, który otworzył te same oczy wczoraj o poranku, łączy mnie właśnie historia mojego życia.
When I opened the eyes in the morning, what makes me the same guy that opened the eyes yesterday is that we have the same story.
Ludzie, których poznałem po drodze, którzy mnie otaczają. Tak powstaje siatka, która łączy wszystkie najmniejsze elementy naszej życiowej układanki w jedną całość. Stając się tym, kim jesteś, nie możesz wyjść poza kontekst swojej przeszłości, swojej rodziny i swojego kraju. Piszę o tych małych potworach i zastanawiam się, czy i ja mógłbym stać się takim potworem. Mam też nadzieję, że podobne pytanie zadają sobie czytelnicy. Czy postąpiłbym tak samo, gdyby przypadło mi życie jednego z moich bohaterów? Zawsze myślimy o sobie jako o tych dobrych. Ci źli są po drugiej stronie, ale rzadko kiedy zastanawiamy się, kim byśmy byli z ich przeszłością, dorastając w ich rodzinach i społeczeństwie.
I like to write about kind of monsters, little monsters, and I always wonder if I would be the same monster with their life, and I want the reader to think the same. If I had that life, maybe I would have done the same. We always think we are good ones, we're perfect. The bad guys are always other ones, but we never think what they live and what would I be living with that past, with that society, with that family that makes these people a monster.
It's a very interesting term, little monster. You also said that.
Ciekawe sformułowanie, małe potwory. Powiedziałeś wcześniej, że lubisz odkrywać delikatną stronę potwora. Myślę, że to bardzo ciekawy zabieg. Pokazać przemoc z perspektywy nastolatka. Jest w tym coś niewinnego, bo to chyba taka przemoc, która nie do końca ma świadomość, że jest przemocą. To też rodzaj okrucieństwa, które nie jest do końca siebie świadome. Są w twojej powieści przejmujące momenty, kiedy jeden z chłopców robi coś obiektywnie strasznego w dorosłym świecie, a jednocześnie stresuje się błahostkami, których może bać się tylko nastolatek. Co będzie, jak dowiedzą się rodzice? Co będzie, jak wyrzucą mnie ze szkoły? Jest jakiś bolesny paradoks w zderzeniu dojrzałej przemocy z dziecinną mentalnością.
That any teenage boy would be afraid of, such as what will my parents do, or oh my god, will I be kicked out of school? There is this really almost painful paradox in it, in this clashes between this very much adult violence and this almost childlike mentality.
That's a lovely thing with teenager characters. I mean, everything is new for them. So part of them is beginning to think like an adult, but part of them is still thinking like a child.
W nastoletnim bohaterze piękne jest to, że wszystko jest dla niego nowe. Część niego zaczyna myśleć jak dorosły, część myśli nadal jak dziecko. Moje dzieci są w wieku tych czterech chłopaków z mojej powieści. Patrzą na mnie i mówią, co ty wiesz o życiu? Ja mam już 15 lat, a ty tylko 50.
What do you know of life? I have 15. I am 15. You're just 50. Mm-hmm. And they are sure they know everything they need from life.
Są przekonane, że wiedzą już wszystko o życiu, bo to jeszcze dzieci, którym się wydaje, że są dorosłe. To czyni z nich tykające bomby, bo wszystko wokół jest nowe, wszystkiego doświadczają z niezwykłą intensywnością. Czasem sam się na tym łapię, że nadal słucham muzyki, której słuchałem, kiedy byłem nastolatkiem, bo to był mój pierwszy prawdziwy kontakt z muzyką i to miało wielką moc.
I'm attached to the music I listened when I was a teenager because it was the first time I was actually listening to music and that was so powerful. And it's the same about love, about sex, about fear, about basic feelings. So,
to samo tyczy się miłości, seksu, strachu i wszystkich podstawowych uczuć. Nastoletni bohaterowie mają niezwykłą intensywność życia, a jednocześnie niewinność, bo nie rozumieją w pełni konsekwencji swoich czynów.
They don't understand the fully the consequences of what they are doing. At the same time, it's a society so violent that people is very used to violence.
A jednocześnie żyją w społeczeństwie, w którym ludzie są przyzwyczajeni do przemocy. Zresztą w Ameryce Łacińskiej tak jest do dziś, dlatego mamy czarny humor. Od wielu lat mieszkam w Hiszpanii. Na początku musiałem pohamować te moje ponure żarty, bo były zbyt mroczne. Ale w Peru robimy żarty z rzeczy, z których w Europie nikt by się nie zaśmiał. Ten czarny humor jest narzędziem obronnym. W ten sposób mówimy rzeczywistości, nie mogę cię zmienić, ale moim małym zwycięstwem jest to, że mogę się z tego wszystkiego pośmiać. Tyle, że w ten sposób normalizujemy, oswajamy te wszystkie okropności, co samo w sobie jest klęską.
And a little victory I can have is just laughing about it. But at the same time that means consider that is normal. It's a defeat by itself. Consider that you cannot change that violence.
Obviously, politics, social and political situation of Peru is very present in your book, even though it's in the background.
Polityka, sytuacja polityczno-społeczna Peru jest bardzo obecna w twojej książce, nawet jeśli stanowi tylko tło. Na końcu wplatasz w fabułę prawdziwe wydarzenie, krwawy zamach w Limie z 16 lipca 1992 roku. Chciałam cię zapytać, jakiego rodzaju unikalny wgląd w zrozumienie tego bardzo wyjątkowego momentu w historii Peru, jakim był początek lat 90., daje nam perspektywa 15-letnich chłopców.
Well, I think that the Peruvian basic things of this book are very extensive to Latin America, from Mexico to Argentina.
Myślę, że ogromna część rzeczywistości peruwiańskiej, którą opisuję w książce, można przełożyć na wspólne realia Ameryki Łacińskiej, od Meksyku po Argentynę. Wszystkie te kraje borykają się z ogromnymi nierównościami społecznymi. Tuż obok ludzi, którzy cieszą się bardzo dobrym życiem, są ludzie, którzy mają naprawdę podłe życie. I przez większość czasu są ze sobą w stanie wojny, bo połowa kraju chce tego, co posiada druga połowa.
The same things that the other half has. I don't know how to say this without spoilers, but
Nie wiem, jak to powiedzieć bez spoilerów, ale jest dość jasne, że moi bohaterowie nie ponoszą odpowiedzialności za to, co zrobili, bo miejsce, w którym żyją, jest ponad prawem i to jest źródło przemocy.
Above the law somehow. And that's what makes the violence, that also makes you violent.
Ta bezkarność przemocy rodzi gniew, który ostatecznie pchacie do przemocy. W Ameryce Łacińskiej tak zwane lepsze dzielnice są ogrodzone murem, żeby nie mogli się przez nie dostać biedni. Ale mimo to przemoc przenika przez te mury. Sprawia, że ludzie są jeszcze bardziej wściekli i jeszcze bardziej agresywni. Tylko, że oni nie mogą zamieszkać na innej planecie. To jedyna rzeczywistość, jaka jest im pisana. Czy im się to podoba, czy nie. And
somehow this violence enters this injustice enters and makes your people more violent and more aggressive and more angry, and you cannot live in a different planet. You always live in this, and this planet touches you whether you like it or not.
Santiago, I know that you live.
Wiem, że od jakiegoś czasu mieszkasz w Barcelonie, ale chciałam cię zapytać, jak przez te 30 lat zmieniło się Peru od początku lat 90., w których umiejscowiłeś akcję swojej książki.
All that violence led to a dictatorship.
Cała ta przemoc doprowadziła Peru do dyktatury, która miała zapewnić bezpieczeństwo ludziom, którzy żyli w wiecznym strachu. Po dwóch dekadach dyktatury próba demokracji okazała się porażką.
But that democracy after two decades has failed. Peru is right now a failure state somehow, where there are no political parties.
Peru jest dziś państwem upadłym. Nie ma partii politycznych, łatwo można zostać zabitym. Oficjalnie to nie jest dyktatura, ale to nie jest z pewnością demokracja.
I was talking about inequality a few minutes ago, and the poor people, they don't think that democracy is going to solve their problems.
Przed chwilą mówiłem o nierównościach. Biedni Peruwiańczycy nie wierzą, że demokracja będzie lekarstwem na ich problemy. Bogaci boją się, że efektem demokracji będzie wybór na prezydenta kogoś, kto jest głupi, przemocowy lub autorytarny.
So they also don't think in democracy, and it's a country that doesn't believe anymore in democracy. And you cannot make a democracy to a society that doesn't want it, that doesn't want to protect it.
Peru jest więc krajem, który nie wierzy już w demokrację. Jak można wprowadzić demokrację do kraju, którego naród jej nie chce i nie będzie chciał jej bronić? Jestem pesymistą. Mieliśmy nadzieję przez 3 dekady, ale nadzieja poniosła klęskę.
It was like a hope for 3 decades, and then it failed. And we don't know what's going to happen. Now we don't know what's going to get out from this, actually.
Santiago, thank you so much.
Thank you, Agata.
Not szpilek Santiago Roncoliolo przełożył znakomity tłumacz Tomasz Pindel. Powieść ukazała się nakładem wydawnictwa Artrage. Wiera Nikołajewna Putina urodziła się 6 września 1926 roku w zapadłej wsi, tak daleko, że dalej był już tylko Ural. Nie zdążyła skończyć szkoły, kiedy urodziła nieślubnego syna. Skrajne ubóstwo, w którym żyła i znęcający się nad dzieckiem ojczym, zmusiły Wierę do oddania chłopca w ręce dziadków, którzy następnie przekazali go pod opiekę małżeństwa z Leningradu. Dlatego właśnie w oficjalnej biografii Władimira Putina czytamy, że urodził się w Leningradzie w roku 1952 jako drugi syn Władimira Spirydonowicza i Marii Iwanowy. Według tej opowieści dziadek przyszłego prezydenta Federacji Rosyjskiej Spiridon Putin był osobistym kucharzem Lenina, a potem Stalina. Wiera opowiada inną historię, którą Kreml chciał zachować w tajemnicy. W 2003 roku holenderska reżyserka Ineke Smits nakręciła film dokumentalny Putin's Mama, poświęcony Wierze Putinie. Z Wierą Rozmawiała też polska dziennikarka, autorka znakomitej biografii Władimira Putina, Krystyna Kurcza-Predlich. Monodram Matka Putina, napisany przez Annę Chudek-Niczewską, zagrany i wyreżyserowany przez Annę Januszewską, jest intymnym, matczynym zwierzeniem kobiety, która urodziła potwora.
Tutaj może ja przestawię krzesełko tak naprzeciwko i będzie już dobrze.
Jesteśmy na małej scenie Teatru Współczesnego w Szczecinie, gdzie przed chwilą zakończył się monodram Anny Januszewskiej Matka Putina. Anna Januszewska jest ze mną. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To jest taki moment, kiedy energia teatralna, energia spektaklu jeszcze jest wyczuwalna. Powietrze jakby bardziej gęste, zwłaszcza po takim spektaklu. To jest coś takiego, co aktor czuję w takim wnętrzu pustym już co prawda, ale jeszcze nie do końca.
Zazwyczaj jest tak, że przeważnie schodzimy do garderoby, jest trochę jednak zmiana i właśnie to garderoba działa jak filtr. Właśnie dlatego potrzebne jest jakieś zaplecze, czyli kulisy, żeby się trochę zresetować i powiedzmy w drodze do domu pozbyć się tych emocji, tak? No tu mamy wyjątkową sytuację, bo ja zostałam z racji tego wywiadu, więc jest troszkę inaczej. I oczywiście to wnętrze, no wszystko tu jest jeszcze w powietrzu, tak? I we mnie jeszcze jestem ciepła tym spektaklem.
No tak, spektakl rzeczywiście pełen emocji. Historia kobiety, która urodziła Władimira Putina. Historia poruszająca, bo perspektywa też, taka można by powiedzieć, wybijająca z komfortu, z tej strefy komfortu, bo przecież nie ma bardziej czułego, bardziej wybaczającego spojrzenia jak spojrzenie matki. Na kilka dni przed drugą rocznicą wybuchu tej pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę ciśnie się na usta takie pytanie, po co nam perspektywa matki Putina? Co mówi nam Wera? Co mówi nam historia Wery?
Aktor ma do wykonania zadanie, żeby uwiarygodnić postać. I cokolwiek by ta postać znaczyła historycznie, cokolwiek by ta postać znaczyła społecznie, w kontekście tym bardziej teraz tego, co się dzieje, to aktor zawsze ma do wykonania po prostu uwiarygodnienie człowieka. I człowiek jako zadanie jest najważniejszym elementem tego działania, prawda, żeby być człowiekiem. No i oczywiście, ponieważ w tym przypadku to jest matka Putina, no to przede wszystkim jest to matka. To, że Putina, no to wiadomo, że to jest bardzo obrzydliwa sprawa. Póki ten człowiek żyje, to zło będzie istniało. Dopóki on żyje, zło będzie istniało. I teraz ja nie wzięłam tego materiału z taką myślą, że jak ja to zrobię, to naprawię świat. W sensie takim, że Putin pomyśli sobie, no kurczę, tak coś tam mówią, to może coś inaczej, bo przecież to bzdura. Mnie interesowała matczyność, czyli że każda z nas, każda z kobiet, będąc matką, może zderzyć się z czymś takim, że dziecko jej wykona coś, po pierwsze, czego się nie spodziewała, po drugie, że to zdarzenie może rzucić cień na nią jako osobę i że to wszystko w zasadzie w pewnym momencie jest od matki jako człowieka niezależne, prawda? Ale konfrontacja widowni z tą matką pozwala pomyśleć sobie o tym, tak to odczuwam, że każdy z nas jest człowiekiem i w zasadzie nie widzimy tu nic innego poza tym, że jest drugi człowiek i mówi. W moim przekonaniu mówienie językiem naturalnym, prawdziwym, mającym lekkość potoczystej mowy sprawia, że ludzie słuchają jakoby o sobie opowieści.
Bo rzeczywiście z jednej strony jest polityka i polityka jest bardzo mocno wpisana w tę historię, ale to jest rzeczywiście, tak jak pani mówi, historia o człowieku, historia o kobiecie, historia o matce, ale też historia o losie, bo tam w spektaklu pojawia się takie pytanie, co by było gdyby zamiast w prawo to w lewo tą nogę postawić, prawda?
To jest właśnie bardzo interesujące, ponieważ życie toczy się i tylko ta chwila, na przykład ta sekunda, kiedy ja mówię, to jest tym czasem teraźniejszym, a to, co było przedtem, już tego nie ma, a to, co będzie potem, to jeszcze tego nie ma. Ale my właściwie, przechodząc przez życie, nie zauważamy tego biegu czasu. życia nie da się cofnąć, prawda? Niczego nie da się cofnąć. Można próbować lekko coś naprawić, przeprosić. Natomiast to coś już, co jest, to było, prawda? I ono decyduje o tym, co będzie później. No więc życie jest jakimś trudem i wysiłkiem, bo trzeba zorientować się, po co człowiek jest na ziemi, prawda? Jakie ma zadanie do wykonania, a to nie zdarza się często. Mam wrażenie, że niektórym ludziom w ogóle nigdy się nie przytrafi pomyślenie, po co są na ziemi i co tu mają do zrobienia.
No tak, i trudno rzeczywiście o bardziej dramatyczne pytanie niż to, jaka jest moja misja, niż pytanie zadane przez matkę człowieka, który okazał się mordercą. No i tutaj rzeczywiście to pytanie o los zaczyna ważyć bardzo, bardzo dużo.
Zaczyna ważyć bardzo dużo, ale teraz przyszło mi do głowy jeszcze, jak słuchałam pani wypowiedzi, że matka, tylko matka ma w sobie coś takiego, że póki dziecko jest, to w przypadku jakiegoś niepowodzenia chyba normalnie skonstruowany człowiek szuka w sobie winy, prawda, jako rodzic. I wydaje mi się, że w takim momencie, kiedy jest świadomość tego, co się dzieje, zakładamy, że złego, to przecież życie w oddaleniu od takiego dziecka jest po prostu upiorne, prawda? Upiorne. I myślę, że nawet jest fizycznym bólem. Ja już nie mówię o tęsknocie. Ja nie mówię już o tym, że każdego ranka trzeba wstać, bo matka, podejrzewam, nie przeżyje jednego dnia ani nocy, nie myśląc o tym. Wystarczy wziąć chorobę dziecka. Co ona robi z matką? A tutaj to przecież mamy do czynienia z jakimś monstrum, prawda? Z jakąś wyolbrzymionym złem. No to w ogóle jest jakby nie do ogarnięcia. Jedna, nie wiem, milionowa tej istoty wystarczy, żeby złamać życie matki, kobiety, człowieka. No, niewyobrażalna historia.
Też mam wrażenie, że niezbyt znana historia Wiery Putiny, no bo oficjalnie przez Kreml wymazana, prawda? Powiedzmy może, nie zdradzając pewnie wszystkiego, ale powiedzmy, kim ona była i jak potwornie rwane, jak trudne, jak dramatyczne było to jej macierzyństwo.
Tak. Jeśli ktoś lubi literaturę rosyjską, filmy rosyjskie, to wystarczy pomyśleć sobie tylko o tej takiej dzikiej wsi, biednej, po prostu takiej zimnej, gdzie zwierzęta zjadają ochłapy, ludzie też jedzą byle co, gdzie nie ma jak się ogrzać, nie ma jak się przytulić.
Błoto, prawda? Tak jak było w sztuce.
Błoto. A jeśli przy sobie nie ma się dziecka, które dlatego nie jest z nami, że dokonywanie wyborów było koniecznością, no po prostu tak życie się toczyło, no to no po prostu nie wiem. Nawet nie wiem, czy to jest do dźwignięcia. No ale ta kobieta dożyła prawie 100 lat. 100 lat zamartwiania się, z czego kilkadziesiąt już ze świadomością, kim jest ten człowiek. Nie wiemy tego, czy dlatego, że matki przy nim nie było, on jest taki. Bo nikt tego nie wie, nikt nie jest w drugim człowieku. Wydaje mi się, że dlatego ten spektakl jest taki ciekawy, że widać walkę. To jest żywy człowiek, który nawet opowiadając, cofa się w ten ból, którego już nie chce mieć. Ale żeby coś opowiedzieć, jakby na nowo się to przeżywa. Czyli nie ma wyzwolenia, nie ma wytchnienia. Dla tej matki, no właśnie ponieważ nie będziemy opowiadać spektaklu i ani końcówki, to są wybory dramatyczne, a rozwiązanie, które przychodzi jej na myśl, ono też nie jest wyborem łatwym, ale dodatkowo jest jakby spowodowane tym, czego oczekuje społeczeństwo od matki potwora. Prawda? Czego społeczeństwo oczekuje? I tu pada szereg pytań o to, co wy byście zrobili, jak byście się zachowali, co wy myślicie, że ja mogłam, czy nie mogłam, prawda? Jest to takie. A na koniec, chcecie tak, tego chcecie, to ja mogę to zrobić, ale tylko ja to mogę zrobić. Nikt inny, bo to jest mój syn. No ale oczywiście tragedia polega na tym, że ona teoretycznie może to zrobić, ale fizycznie nie może tego zrobić.
cały ten monodram jest tak naprawdę wielką walką tej kobiety, wielką walką matki, która wspomina swojego syna. Syna, i tutaj chyba warto to powiedzieć słuchaczom, tym, którzy nie znają historii Wiery Putiny, syna nieślubnego. I z tego też wyniknęła cała tragedia porzucenia go i bycia z dala od tego małego chłopca. Ale to jest w każdym razie walka, jej wewnętrzna walka między tą właśnie wyjątkową, absolutnie bezkrytyczną miłością, którą każda matka darzy swoje dziecko, a tym człowiekiem, który konfrontuje się ze złem. I to jest chyba takie najbardziej dramatyczne zderzenie tej bezkrytycznej, wielkiej miłości i wrażliwości dobrego człowieka na zło, czy niezgody na zło.
Ja bym miała tylko zastrzeżenia do tego powiedzenia bezkrytycznej, bo właściwie dla mnie ta miłość do dziecka to jest zjawisko, znaczy matczyność. Jakby można określić matczyność, prawda? Chcę mu powiedzieć o czymś takim bardzo kosmicznym, że przecież każda kobieta, jak czuje w sobie nowe życie, to już ta miłość jest. Jeśli mówimy o tym, że człowiek jest w środku dusza, prawda, i że żeby dotrzeć do tego właściwego, tego kłębuszka, tamtego ja, no to tym najgłębszym ja jesteśmy w stanie bardzo już czuć się matką. I do końca życia będziemy bardzo czuć się matką. Tutaj takiej możliwości nie było. Czyli tak jakby ktoś zrobił ciach, czyli odciął możliwość, ale to wszystko, co nas uczyniło matką, zostaje, bo tego się nie odetnie, prawda? I dlatego jestem ostrożna z mówieniem bezkrytyczna, bo jakoś mi się to słowo takie wydaje trochę nieprzystające do tej wielkiej, olbrzymiej sprawy.
Pięknie pani mówi o macierzyństwie jako o takiej kosmicznej sile, tak, uczuciu, które się zupełnie, rzeczywiście ma pani rację, wymyka ze wszystkich kategorii, takich jak krytyczność, dobre, złe. A jednak jest chyba jeden z najbardziej takich poruszających momentów monodramu, kiedy Wiera opowiada o tym, jak urodziła Władimira, tego swojego syna, i jak w środku zamarzła. To jest niezwykły moment.
Fajnie, że pani to wysłyszała i że akurat to teraz cytuję, ale to jest absolutnie ta wierość, tak? I ja nie chcę o tym mówić inaczej niż Wiera, bo to jest specyficzny, no właśnie to coś, czego ja poszukiwałam, żeby być tą Wierą właśnie. I znalazłam to coś, ale ja nie umiem tego przełożyć na teraz, na opowieść o tym. Zamarzła, no to jeśli odwołam się tylko do tego, co się ludziom z tym kojarzy, bo każdy z nas miał pewnie jakieś takie momenty, że może przez chwilę zrobiło mu się zimno. No i niech poszuka teraz w sobie tego momentu, będzie wiedział, o co chodzi.
Po tym, jak Wiera zamarza, śpiewa taką piękną pieśń. Czy to jest kołysanka?
Tak, tak, no tak to jest kołysanka. Mhm. Ta kołysanka, no to oczywiście to pada w momencie, kiedy przychodzi świadomość i to się wobec widowni dzieje, że gdybym zamarzła, prawda, to was by nie było.
Moje dzieci.
Dzieci i potem tych dzieci by nie było. Tu jest moment na to, żeby w jaki sposób można pokazać rozpacz z tego powodu, ale nie grając rozpaczy, prawda? Tylko co jest naszą, w przypadku wnuków, babcinością, naszym ciepłem, może matczynością, może powrotem do tego niemowlęctwa swojego dziecka. Ja tutaj zostawiam widowni interpretację absolutnie. Ja wiem, co ja sobie tam podłożyłam, ale to jest kołysanka do tych maleńkich dzieci. I dziecka i dziecka własnego i w ogóle tych maleństw, które się kołysze. I przecież każda z nas, matek, doskonale pamięta siebie, jak śpiewała. W tym przypadku jest to taka pieśń, ale te nasze matczyne utulania, ten okres najbardziej łączny z dzieckiem, kiedy ono po prostu jest w naszych ramionach i wszystko zależy od nas. Tak? I byłoby fajnie, żeby można było tak tyle dać tej miłości i tego ciepła i tego kołysania, ile jest potrzeba. A jeśli tego nie można zrobić, no to już jest tragedia. Łóżka i śnieg mieszają, noc idzie dalsza, что же ты, глупышка, не спишь? Спят твои соседи белые, медведи, спи ты, скорей, малыш. Спят твои соседи белые, медведи, спи ты скорей, малыш.
То macierzyństwo to jest w ogóle chyba najważniejszy temat tej sztuki. Czym jest macierzyństwo? W tym wypadku macierzyństwo kobiety, która wydaje na świat człowieka, który okazuje się mordercą. Ale tak sobie myślę, że dużo jest historii matek w czasie wojny. Tych matek rosyjskich żołnierzy, do których Putin przemawia. Ale przecież też matek tych ukraińskich odważnych chłopców i mężczyzn, którzy giną na wojnie, i córek przecież też. I tak sobie myślę, że ten ból matczyny jest jakiś uniwersalny.
Ja też tak myślę.
I może to jest też jakaś siła tej opowieści.
Tak. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Fajnie pani to przytoczyła, bo to, oczywiście mam już ciarki na ten temat. To jest po prostu niewyobrażalne. I w tym kontekście właśnie mówię, matka taka czy inna w sytuacji dramatu jest no po prostu tak samo bolesną matką, tak? No, tak, tak.
Kiedy wracałam ze Szczecina do Warszawy, pani Anna Januszewska zadzwoniła do mnie i powiedziała, że jest coś ogromnie ważnego, co chciałaby dodać do naszej rozmowy.
Ja generalnie uważam, że przypadków w życiu nie ma, wszystko się jakoś składa i tutaj rzeczywiście pojawiła się możliwość zagrania premiery w terminie, który dla mnie do końca życia pozostanie bardzo, bardzo ważny, ponieważ dzień wybuchu wojny i dzień śmierci mojego męża to jest ta sama data. I opowiem o czymś, co z całą pewnością nadało tej mojej pracy, temu przedstawieniu taki wymiar, taką głębię, mój aspekt osobisty, że w momencie, kiedy mąż zmarł, ogarnęła mnie bezbrzeżna rozpacz. Tego nikomu nie muszę tłumaczyć. Ale myślałam sobie o tym, żeby przeżyć ten czas. Myślałam o tym, że kobiety, które być może, że już nawet pierwszego dnia straciły synów na wojnie lub musiały posłać młodych chłopców, swoich synów na wojnę lub żony straciły mężów. Jakby moje cierpienie połączyłam z cierpieniem tych kobiet. I jakby wydychałam powietrze i wdychałam jednocześnie ich ból. I mam wrażenie, że to bardzo pomogło mi przetrwać ten czas. I tak z całą pewnością było. I ponieważ dziś minęły już 2 lata od tego zdarzenia, pomyślałam sobie, że przedstawienie zadedykuję właśnie mojemu mężowi, bo znalazłam w archiwum teatralnym jego głos, który nagrywał komunikat witający gości w teatrze i z prośbą o wyłączenie telefonów i tak dalej. I ja dograłam, ten komunikat został oczywiście puszczony w dniu premiery, dograłam tam jeszcze swoją dedykację, że przedstawienie to dedykuję Grzesiowi. I jego osoba towarzyszyła mi podczas pracy, ale na scenie na pewno. Przedstawienie chyba dlatego było takie doskonałe, że on po prostu w tym był. I ja myślę, że wszystko, co nas dotyczy, wszystkie emocje, wszystkie poruszenia serca wzmacniają energię świata. Czasami może ją psują, ale w tym przypadku z całą pewnością ten mój ból chyba się przydał. Przydał, a też to niedobre słowo. I jakby poczułam, że w jakiś sposób jestem pomocna kobietom, które cierpią, które mają rozdarte serce.
Monodram Matka Putina miał swoją premierę w Teatrze Współczesnym w Szczecinie. Wkrótce będzie można go obejrzeć w innych teatrach w Polsce. Zbliża się druga rocznica wybuchu pełnoskalowej agresji Rosji przeciw Ukrainie. W najbliższym raporcie o stanie świata, w sobotę 24 lutego, będziemy rozmawiać o literaturze ukraińskiej w obliczu wojny, a najbliższe odcinki raportu o książkach także będą próbą literackiej refleksji nad wojną i nad złem. W tym programie to już wszystko. Na koniec raz jeszcze słowo, którego nie da się powiedzieć zbyt wiele razy. Dziękuję. Dziękuję Państwu za nieustanne i niestrudzone wspieranie raportu. Chris Wawrzak i Agata Kasprolewicz. Do usłyszenia.
Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home, hotel Bania Termal Iski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Centro Chem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Radosław Jotko. KR Group, firma outsourcingowa. www.krgroup.pl. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Many Mornings. Pierwsze skarpetki nie do pary, które kolorują poranki. Produkowane z radością w Polsce. Manymornings.com. Michał Małkiewicz. MBM Legal. Reprezentujemy w sprawach kredytowych z bankami. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl. Pure Play, transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Michał Sierakowski, nieznany sprawca tradingowego konkursu akademickiego Ustawka Technologiczna. www.thebrawl.eu. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także ArtRage.pl. Kameralna księgarnia z e-bookami. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia, Michał Bojko, CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl. Crystal Mountain. Luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. FDS. Nowoczesne podzespoły do reklamy świetlnej oraz luster podświetlanych. Flexi Project. Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Nowozelandzkie miody Manuka, MGO Manuka Health. miodymanuka.pl. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych ODO24.pl. Firma logistyczna OSTSPED.pl. Transport, magazynowanie, odprawy celne. Z nami Twój biznes nabiera prędkości. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Tiksto.pl, niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman Software. Zen Market, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zen Market JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.